Witam Was bardzo serdecznie w 15 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę do Was z tragiczną sprawą morderstwa 14-letniej Anny Kriżel, dziewczyny, która została zamordowana przez dwóch 13-latków w marcu 2018 roku. Tożsamość sprawców nigdy nie została ujawniona do opinii publicznej ze względu na prawo panujące w Irlandii. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak wykorzystywanie, myśli samobójcze, samookaleczanie i przemoc psychiczna oraz fizyczna. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Anastazja Kriżel przyszła na świat 18 lutego 2004 roku w Rosji. Zaraz po narodzinach jej matka oddała ją do domu dziecka. Właśnie wtedy została adoptowana przez małżeństwo, Patryka i Geraldine Kriżel. Para była razem od przeszło kilkunastu lat. Bardzo się kochali i od dłuższego czasu marzyli o posiadaniu dziecka, jednak Geraldine nie mogła mieć dzieci. W pewnym momencie podjęli decyzję o złożeniu papierów adopcyjnych i adoptowaniu dziecka, tym samym spełniając swoje marzenie o założeniu szczęśliwej rodziny. Wraz z adopcją Anna przeprowadziła się do swojej nowej rodziny, do dzielnicy Lucan w Irlandii, 12 km na zachód od centrum Dublina. Dzielnica ta opisywana jest jako raczej spokojna. Jest położona nad rzeką Liffey. Dookoła rozciąga się pełna natury oraz parków i jest często wybierana przez rodziny z dziećmi. Patrick i Geraldine chcieli, aby dziewczynka była zaznajomiona ze swoim pochodzeniem. Starali się wplatać elementy rosyjskiej kultury do jej codziennego życia i zdecydowali się nie zmieniać nadanego jej podczas porodu imienia. Od samego początku wiedzieli, że nie będą ukrywać przed Anną tego, że jest adoptowana. Wręcz przeciwnie. Byli w tej kwestii bardzo otwarci, nie tylko w stosunku do niej, ale także znajomych czy rodziny. Chcieli uczyć ją, że nie ma w tym nic złego ani wstydliwego. Anna już od najmłodszych lat kochała śpiewać, tańczyć i występować przed swoją rodziną. Kilka razy w tygodniu przebierała się, włączała muzykę w salonie i dawała swoim rodzicom popisowy występ. Po kilku latach założyła nawet kanał na YouTube, gdzie tańczyła i śpiewała, czasem dodając także filmiki makijażowe. Czuła, że te trzy rzeczy są dla niej stworzone i chciała wiązać z nimi swoją przyszłość. Na przestrzeni całego dzieciństwa Anna zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi. Jeden z nich, prawdopodobnie najpoważniejszy, to guz, który uformował się tuż za jej prawym uchem. Był na tyle duży, że na kilka miesięcy straciła słuch w prawym uchu i w ostateczności musiała przejść kilkugodzinną operację usunięcia guza, co pozostawiło dużą bliznę na jej głowie. W 2015 roku, kiedy Anna miała 11 lat, ukończyła szkołę podstawową, rozpoczynając naukę w gimnazjum. Zmiana szkoły martwiła nie tylko jej rodziców, ale także nauczycieli. W podstawówce dziewczynka była wyśmiewana z powodu wzrostu i bliskie jej osoby obawiały się, że w gimnazjum może się to jedynie nasilić, doskonale zdając sobie sprawę z tego, jakie potrafią być dzieci w tym wieku. Największym kompleksem Anny był właśnie jej wzrost. Wcześniej wcale nie przeszkadzało jej to, że jest wyższa od innych dziewczynek w swoim wieku, jednak przez wyśmiewanie ze strony dzieci z czasem zaczęła się tym bardzo przejmować. Obawiała się opinii ludzi na swój temat, więc w dużej mierze siedziała na uboczu. Nie rozmawiała z rówieśnikami i nie zawierała nowych znajomości. Pomimo lęku przed rówieśnikami, marzyła o posiadaniu najlepszej przyjaciółki. Chciała mieć kogoś, z kim mogłaby porozmawiać o mniej lub ważnych tematach, posiedzieć na przerwie czy pójść na nocowanie. Czuła się samotna i nie rozumiała, z jakiego powodu ludzie za nią nie przepadają. W gimnazjum rówieśnicy znęcali się nad Anną każdego dnia, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jaką tak naprawdę jest osobą. Jej obawy przed rozmawianiem z innymi dziećmi jedynie się nasilały. Rówieśnicy wykluczali ją z życia społecznego, nie zapraszali na urodziny ani na nocowania, zachowując się tak, jakby wcale nie była częścią ich klasy. Z czasem zaczęli śmiać się nie tylko z jej wzrostu, ale także z tego, że była adoptowana. Dzieci zakładały konta na YouTube tylko po to, aby napisać jej pełen nienawiści komentarz. Z czasem komentarze te zamieniły się w groźby śmierci, nie tylko od rówieśników, ale nawet od dorosłych osób, które uważały, że to, co robi, jest niemądre. W związku ze znęcaniem zdrowie psychiczne dziewczynki było w coraz gorszym stanie. Nie rozumiała, z jakiego powodu ludzie traktują ją w tak okropny sposób i przez większość czasu siedziała zamknięta w swoim pokoju, płacząc i zastanawiając się nad tym, co może zrobić, aby ktokolwiek ją polubił. Czuła się niezwykle przytłoczona i na dobrą sprawę nie wiedziała nawet jak ani gdzie zasięgnąć pomocy. Bała się powiedzieć o całej sytuacji swoim rodzicom, pomimo tego, że ich relacja była bardzo dobra, wręcz przyjacielska. Z czasem dziewczynka zaczęła się okaleczać, mając wrażenie, że jest to jedyny sposób, aby mogła poczuć się chociaż trochę lepiej. Jej rodzice dość szybko dowiedzieli się o tym, jak się czuje oraz o tym, że się okalecza. Natychmiast zabrali ją do psychologa, umawiając na kilka sesji terapeutycznych, chcąc dla swojej córki jak najlepiej. Otworzenie się przed terapeutą było dla Anny bardzo ciężkie. Była nieśmiała, a opowiadanie o swoich problemach i znęcaniu, jakiego doświadczyła ze strony rówieśników, było dla niej ogromnym wyzwaniem. Wiedziała jednak, że musi zasięgnąć pomocy, aby wkrótce w jej życiu było lepiej. Psycholog, do którego została zapisana, wyraził bardzo dużą obawę względem lęku Anny przed rówieśnikami i zawieraniem przyjaźni. Zupełnie zrozumiałe było, z jakiego powodu bała się rozmawiać z innymi dziećmi po tym, co przeszła w szkole podstawowej i co wówczas przechodziła w gimnazjum. Jej całe życie obracało się wokół tego, że ludzie za nią nie przepadają. Myślała o tym w każdej chwili i bała się, że nigdy w całym swoim życiu nie znajdzie sobie żadnych przyjaciół. Jej ojciec wyznał, że dzieci zwyczajnie jej nie rozumiały. Za każdym razem, kiedy odbierał ją ze szkoły, widział grupki znajomych wychodzących z budynku i serce mu pękało, kiedy patrzył na samotnie idącą Annę. W 2017 roku, kiedy Anna miała 13 lat, była wolontariuszką podczas imprezy halloweenowej dla dzieci. Była niezwykle podekscytowana na samą myśl o wydarzeniu. Już od najmłodszych lat kochała pomagać ludziom i odgrywało to bardzo ważną rolę w jej życiu. W pewnym momencie podeszło do niej trzech starszych chłopaków. Natychmiast zaczęła odczuwać niewyobrażalny stres. Chłopcy zaczęli się z niej śmiać i żartować pomiędzy sobą. Mogli mieć 16 albo 17 lat. Po kilku minutach jeden z nich obrócił się w jej stronę i zadeklarował, że będzie uprawiać z nim seks tego wieczoru, po czym dotknął ją w pośladek. Anna była przerażona i doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że to, co zrobił ten chłopak, nigdy nie powinno mieć miejsca. Wybiegła z imprezy halloweenowej i czym prędzej wróciła do domu, opowiadając całą sytuację swojej matce. Geraldine wyznała, że dziewczynka płakała przez kilka godzin, a ona nie była w stanie zrobić nic więcej, jak trzymać ją w ramionach. Następnego dnia rodzice Anny zabrali dziewczynkę na komisariat, gdzie złożyła zeznania. Funkcjonariusze zdołali odnaleźć chłopca, który dopuścił się napaści, jednak otrzymał jedynie pouczenie od policji. 4 maja 2018 roku Anna wstała z samego rana. Zjadła śniadanie i poprosiła swoją mamę o wypisanie zwolnienia z kilku ostatnich lekcji ze względu na terapię, którą miała po szkole. Po zajęciach i zakończonej sesji wróciła do domu i zadzwoniła do swojej mamy. Nie odebrała, a jedynie odpisała, że ma spotkanie w pracy i zadzwoni w wolnej chwili. W międzyczasie do domu wrócił ojciec dziewczyny. Anna przygotowała sobie kolację i poszła na górę, aby zjeść w swoim pokoju. Około 17:00 ktoś zaczął pukać do drzwi. Ojciec Anny poszedł zobaczyć, kto postanowił ich odwiedzić. Przed drzwiami frontowymi stał młody chłopak. Mógł być w wieku Anny. Zapytał, czy może z nią porozmawiać. Ojciec dziewczyny zapytał, jak się nazywa. Chłopak podał mu swoje imię. Patrick zawołał Annę do siebie, a kiedy zeszła na dół, była zaskoczona. Nie znała chłopaka, a przynajmniej nigdy w życiu z nim nie rozmawiała. Wiedziała, kim był, jednak nie zamienili ze sobą nawet słowa. Patrick wyznał, że Anna zaczęła rozmawiać z chłopakiem. Szeptali, więc aby im nie przeszkadzać, poszedł do kuchni. Dziewczyna wróciła do środka kilka minut później. Poinformowała ojca, że się ubierze i wyjdzie na chwilę z domu. Założyła czarną bluzę i opuściła dom z chłopakiem ze szkoły. Mężczyzna dość szybko uświadomił sobie, że nie zapytał córki, gdzie idzie. Kiedy jednak wyszedł na zewnątrz, aby się tego dowiedzieć, była za daleko i go nie usłyszała. Z tego, co zauważył, ona i chłopak kierowali się w stronę parku St. Catharines. Postanowił się specjalnie nie przejmować, wiedząc, że Anna wróci za maksymalnie kilkadziesiąt minut. Była jednak jedna rzecz, która rzuciła mu się w oczy. Znajomy dziewczyny szedł kilka metrów przed nią. Nie rozmawiali i cała sytuacja wyglądała tak, jakby ją gdzieś prowadził. Kilkanaście minut później Geraldine skończyła pracę i tak jak obiecała, natychmiast zadzwoniła do Anny. Połączenie zostało od razu przerwane, odsyłając matkę dziewczyny do poczty głosowej. Wydało się jej to dość dziwne. Anna nigdy nie wyłączała telefonu, a nawet gdyby się rozładował, na pewno od razu poszłaby go podłączyć. Ponadto zawsze odbierała od niej telefon, więc cała ta sytuacja wydała się kobiecie nietypowa. Postanowiła się nie martwić i zamiast tego wróciła do domu, wiedząc, że tak czy inaczej zostanie w nim córka. Po powrocie do domu została w nim jedynie Patryka. Naturalnie zapytała, gdzie jest Anna, wówczas dowiadując się, że dziewczynka wyszła z domu z chłopakiem ze szkoły, który przyszedł do nich kilkanaście minut wcześniej. Geraldine była zmartwiona. Anna bardzo rzadko wychodziła z domu, a nawet jeśli już wychodziła, to sama. Zresztą samo to, że jakiś nieznajomy chłopak tak po prostu poprosił ją, aby poszła z nim do parku, wywołało w kobiecie duży niepokój. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi, wiedziała, że dziewczyna nie miała znajomych ani przyjaciół, a rówieśnicy niespecjalnie za nią przepadali. Bała się, że chłopak chciał wyrządzić jej krzywdę. O 17:30 Geraldine napisała do Anny, i tutaj cytuję, wróć do domu, teraz. Poczekała kilka minut, jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Postanowiła wysłać kolejną wiadomość o treści, odezwij się albo zadzwonię na policję. Anna nie odezwała się po raz kolejny. Patrick powiedział kobiecie, że widział, jak nastolatkowie idą w stronę parku St. Catharines. Geraldine nie chciała czekać i zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce. Założyła kurtkę i wyszła z domu, idąc do parku. Przeszła każdą uliczkę, rozglądając się po całym miejscu bardzo dokładnie, jednak Anny nigdzie nie było widać. Coraz bardziej zmartwiona wróciła do domu, wsiadła do samochodu i wraz z Patrickiem zaczęli jeździć po całej okolicy, licząc na to, że gdzieś zobaczą swoją córkę, jednak nigdzie nie było po niej śladu. Wrócili do domu. Patrick przypomniał sobie, że chłopak podał mu swoje imię. Małżeństwo było zdesperowane. Nie chcieli jeszcze zawiadamiać policji. Wiedzieli, że zgłoszenie zapewne nie zostałoby wzięte na poważnie i funkcjonariusze powiedzieliby im, że wyjście nastolatki z domu nie jest powodem do zmartwień. Postanowili znaleźć chłopaka na Facebooku, jedynie w oparciu o jego imię. Udało im się to, jednak nie byli w stanie znaleźć jego rodziców, ani jakichkolwiek krewnych. Zaczęli dzwonić do innych rodziców ze szkoły, pytając o chłopaka, z którym wyszła Anna. Każda z osób, do której dzwonili, zdawała się nigdy nie słyszeć o rówieśniku dziewczyny. Z każdą kolejną chwilą rodzice dziewczyny martwili się o nią coraz bardziej. Nie wiedzieli, kim był chłopak, z którym wyszła, ani czy tak naprawdę chodził z nią do szkoły. Wszystko wskazywało na to, że nikt go nie znał, a na zewnątrz robiło się coraz ciemniej. Anna była sam na sam z kimś, o kim nikt nie słyszał, a na dodatek powoli zapadała noc. Kiedy wybiła 21, Patrick i Geraldine wiedzieli, że coś musiało się jej stać. W tamtym momencie nie było jej w domu już od 4 godzin i nigdy nie wychodziła na tak długo. Zawsze wracała przed zmrokiem, a przede wszystkim, kiedy wychodziła, informowała ich, gdzie idzie. Nie chcąc czekać ani godziny dłużej, nie mówiąc już o czekaniu do samego rana, Patrick i Geraldine pojechali na komisariat, zgłaszając zaginięcie swojej córki Anny. Ze względu na problemy dziewczyny, myśli samobójcze, a także samookaleczanie, jej zaginięcie zostało wzięte bardzo na poważnie i policja natychmiast zabrała się do pracy. Funkcjonariusze wiedzieli, że ich jedynym punktem zaczepienia był chłopak, z którym wyszła Anna. Wyszukali go w bazie i na całe szczęście znaleźli jego adres, od razu udając się do jego domu rodzinnego. Tożsamość sprawców w dzisiejszej sprawie jest chroniona i ich dane nie zostały ujawnione do opinii publicznej. Aby jednak było wam łatwiej nadążyć za sprawą, nazwę tego chłopaka Joe. Jedyne co wiemy, to że w 2018 roku miał 13 lat i był o rok młodszy od Anny. Policja wyjaśniła rodzicom chłopaka, z jakiego powodu się u nich zjawili. Co dziwne, Joe był wówczas w domu, jednak było to dobrym znakiem dla policji. Dzięki temu mogli go przesłuchać i dowiedzieć się, co stało się na przestrzeni ostatnich 4 godzin. Joe wyznał przed policją, że nie ma pojęcia, co mogło stać się z dziewczyną. Powiedział, że owszem, on i Anna poszli do parku, ale jedynie na godzinę. Następnie około 17:40 zdecydował się wrócić do domu, zostawiając dziewczynę w miejscu spotkania. Nie wiedział, czy po spotkaniu miała zamiar wrócić do domu, czy planowała się jeszcze z kimś spotkać. Zeznania chłopaka kompletnie nie pomogły policji. Nie wiedział nic, w związku z czym nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Nie wiedzieli, czy Anna została przez kogoś zaatakowana, czy być może postanowiła odebrać sobie życie. Musieli brać każdą opcję pod uwagę, bo nie byli nawet pewni, w którą stronę poszła, kiedy Joe opuścił park. Następnego dnia policja zwołała grupę poszukiwawczą. Anny szukali także jej rodzice i osoby mieszkające w okolicy. Jeździli do miejsc, w których dziewczyna lubiła przesiadywać, przeszukiwali pobliskie parki i lasy, licząc na to, że uda im się ją jak najszybciej znaleźć. Nikt nic nie wiedział i nie widział. Dziewczyna nikogo nie odwiedziła i nikt na nią przypadkowo nie wpadł. Po kilku godzinach policja podjęła decyzję o ponownym przesłuchaniu Joe. Wiedzieli, że jest to jedyna osoba, od której mogą jeszcze wyciągnąć jakieś informacje, a ponadto czuli, że chłopak nie mówił im wszystkiego. Nie chciał rozmawiać i był bardzo zestresowany, co z drugiej strony byłoby zrozumiałe dla osoby w jego wieku w sytuacji, w której jest się przepytywanym przez policję. Funkcjonariusze mieli jednak rację. Joe ukrywał przed nimi kilka rzeczy i ponowne przesłuchanie go pomogło im zdobyć nieco więcej informacji. Przede wszystkim wyznał, z jakiego powodu w ogóle chciał spotkać się z Anną. Powiedział, że przyszedł do niej do domu, ponieważ miał zaprowadzić ją do parku, aby spotkała się z jego znajomym. Tożsamość tego chłopaka również nie jest nam znana, więc na potrzeby tej sprawy nadam mu imię Lucas. Powodem, dla którego Lucas chciał spotkać się z Anną, było to, że dziewczyna zdawała się być w nim zauroczona, a to bardzo mu przeszkadzało. Nie przepadał za nią, więc chciał spotkać się z Anną, aby powiedzieć jej, że nic do niej nie czuje i nigdy nie będą razem. Joe wyznał, że w momencie, w którym zaprowadził dziewczynę do parku, wyszedł z niego i wrócił do domu, aby odrobić pracę domową. Nie wiedział, ile trwała jej rozmowa z Lucasem, ani kiedy skończyli rozmawiać. Zmienił więc wersję swoich wydarzeń, poprzednio twierdząc, że opuścił park po godzinie. Policja postanowiła zdobyć jeszcze więcej informacji od chłopaka. Zabrali go do parku i poprosili, aby pokazał im ścieżkę, jaką szedł z Anną i w jakim miejscu czekał na nią Lucas. Joe zaprowadził funkcjonariuszy do ławki, znajdującej się tuż przy śladach wytartych przez koła roweru. Oznajmił, że kazał Annie usiąść na ławce, a następnie wrócił do domu. W parku nie było kamer, więc policja nie była w stanie potwierdzić, czy wersja zdarzeń opowiedziana przez chłopaka była prawdziwa. Wiedzieli jednak, że mają kolejną osobę do przesłuchania i nie tracąc czasu, natychmiast zaczęli szukać Lucasa. Udali się do jego domu rodzinnego i w zasadzie potwierdził wersję opowiedzianą przez Joe. Wyznał, że poprosił znajomego, aby poszedł po Annę, a następnie przyprowadził ją do parku. Usiedli na ławce i wówczas powiedział jej, że nic do niej nie czuje. Całe spotkanie trwało może 5 minut. Powiedział, że Anna zdawała się być bardzo zirytowana jego słowami. Nie chciała z nim rozmawiać i od razu, kiedy skończył mówić, wstała i zaczęła wychodzić z parku. Lucas wyznał, że nie widział, w którym kierunku poszła, ani nie wiedział, czy planowała od razu wrócić do domu. Policja nie miała więc pojęcia, co Anna zrobiła po spotkaniu z Lucasem, bo równie dobrze mogła przejść się jeszcze na spacer, aby nieco ostudzić emocje i przepracować sobie w głowie słowa chłopaka. W tamtym momencie funkcjonariusze nie patrzyli na chłopaków jako na potencjalnie podejrzanych, a bardziej na znajomych Anny, którzy widzieli ją po raz ostatni w dzień zaginięcia. Zdecydowali się zabrać Joe i Lucasa do parku, prosząc, aby wspólnie wskazali miejsce spotkania z Anną. Pamiętacie, że Joe już raz został o to poproszony, i za drugim razem zaczął iść w kompletnie innym kierunku, inną ścieżką, nie prowadzącą do wskazanej przez niego poprzednio ławki. Jeden ze śledczych wyznał, że kilka razy w trakcie tego spaceru zobaczył, że chłopcy wymieniają ze sobą znaczące spojrzenia, starając się w jakiś sposób porozumieć, aby prawdopodobnie ustalić wspólną wersję zdarzeń. To dziwne zachowanie wystarczyło, aby policja zaczęła patrzeć na Joe i Lucasa jako na potencjalnie zamieszanych w zaginięcie dziewczyny. Śledczy nie widzieli innej opcji, jak zabranie chłopaków na komisariat w celu ponownego przesłuchania. W międzyczasie wieść o zaginięciu Anny zaczęła pojawiać się w gazetach i telewizji, wstrząsając całym miastem. Na policję zaczęło wpadać coraz więcej telefonów. Ludzie twierdzili, że widzieli dziewczynę w różnych częściach miasta. Nad rzeką, w parkach, w centrum, czy nawet na lotnisku. Policja sprawdziła każdą z potencjalnych poszlak, jednak każda z nich okazała się być zgubna i nie wnosiła nic wartościowego do sprawy. W trakcie przesłuchania chłopaków na komisariacie, na samym początku zostali poproszeni o opisanie swojej wzajemnej relacji. Joe wyznał, że znał Lucasa jedynie ze szkoły. Byli znajomymi, jednak nie rozmawiali ze sobą zbyt często i z reguły widywali się jedynie na zajęciach. Wersja Lucasa odbiegała jednak od tego, co wyznał policji Joe. Lucas powiedział, że Joe jest jego najlepszym przyjacielem i mają bardzo dobry kontakt. Funkcjonariusze byli nieco zaskoczeni zeznaniami chłopaków i wiedzieli, że któryś z nich musi kłamać. Przez całe przesłuchanie Lucas dotykał swojej ręki i wszystko wskazywało na to, że go boli. Policjanci zapytali go o to, co się stało, a on wówczas powiedział, że został napadnięty w parku St. Catharines w dzień, w którym spotkał się z Anną. Funkcjonariusze wiedzieli, że natychmiast muszą odnaleźć starszych chłopaków, którzy napadli Lucasa. Z tyłu głowy mieli, że 13-latek może kłamać. W końcu nie wspomniał o tym wcześniej, a mogło być to bardzo kluczowe dla sprawy. Jeśli naprawdę został napadnięty w parku przez grupę starszych, nieznajomych chłopaków, dokładnie to samo mogło przytrafić się Annie i na dobrą sprawę powinna być to jedna z pierwszych rzeczy, które powiedział policji. Wyznał, że nie miał pojęcia, jak wyglądali, ani kim byli. Jedyne, czego był pewien, to, że byli starsi, jednak nie miał okazji dobrze im się przyjrzeć. Dodatkowo powiedział policji, że w pewnym momencie udało mu się obezwładnić jednego z chłopaków i w zasadzie zaczął się tym niemalże przechwalać, na każdym kroku podkreślając, że uderzył jednego z nich, co funkcjonariuszom również wydało się bardzo podejrzane. Miał 13 lat i wyznał, że chłopcy byli od niego o wiele starsi, a przede wszystkim silniejsi. Sam nie miał zbyt wiele siły i mało prawdopodobne było to, że z bójki z kilkoma starszymi chłopakami wyszedł jedynie z obolałą ręką, a do tego był w stanie obezwładnić jednego z nich i reszta go nie zaatakowała, widząc, że atakuje ich znajomego. Wyznał, że zaczął kopać chłopaka w głowę i prawdopodobnie właśnie to przestraszyło resztę. Policja nie do końca wierzyła w jego historię. Wierzyli w nią na początku, kiedy powiedział, że został napadnięty, jednak dalsza część całej tej sytuacji wydawała im się mało prawdopodobna. Postanowili przyjrzeć się butom chłopaka. W końcu, jeśli naprawdę kopał jednego z oprawców w głowę, na jego butach musiały być jakieś ślady. Pobrali próbkę DNA z butów Lucasa i wrzucili je do bazy, jednak bez żadnych rezultatów. Funkcjonariusze zabrali ubrania i buty chłopaków, a następnie wysłali je do laboratorium. Uzyskanie wyników miało potrwać kilka dni, więc w międzyczasie policja zajęła się dalszym poszukiwaniem Anny. Funkcjonariusze zaczęli podejrzewać, że po 3 dniach niestety nie znajdą dziewczyny żywej. Zamiast tego szukali jej ciała, licząc na to, że będą w stanie jak najszybciej je odnaleźć. 17 maja 2018 roku funkcjonariusze natrafili na stary, opuszczony dom znajdujący się na środku pola, w którym szukali ciała Anny. Nikt nie mieszkał w domu od wielu lat. Dach się zawalał, na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych widniało graffiti, a drzwi i okna były zabite deskami. Nie oznaczało to jednak, że nikt tam nie przychodził. Wręcz przeciwnie. Dom ten był ulubioną lokalizacją na mapie imprezujących nastolatków, a także bezdomnych osób w mieście, które chciały schronić się przed srogą zimą lub upalnym latem. W głównej mierze osobami przychodzącymi do opuszczonej posiadłości byli właśnie nastolatkowie. Często organizowano tam całonocne imprezy pełne alkoholu i substancji psychoaktywnych i policja doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Kiedy policja weszła do domu 17 maja, w środku, tak jak zawsze, walało się dużo pustych butelek po alkoholu, zużytych prezerwatyw, a nawet brudnych strzykawek. Funkcjonariusze byli wzywani do opuszczonego budynku średnio raz w tygodniu, więc dobrze znali już ten widok. W domu było bardzo ciemno. Jak wspomniałam wcześniej, wszystkie okna były zabite deskami, więc nawet w ciągu dnia ciężko było tam cokolwiek zobaczyć. Policja zaczęła chodzić po pokojach w domu, nie znajdując w nich nic, co pomogłoby im w śledztwie. W pewnym momencie poszli na górę, trafiając do pomieszczenia, które w tej sprawie opisywane jest jako pokój 1. Kiedy weszli do środka, poczuli bardzo intensywny zapach krwi. Jeden z funkcjonariuszy dostrzegł coś leżącego na podłodze pod oknem. Podszedł bliżej i jak wyznał, pomyślał, że jest to manekin albo w tym domu doszło do czegoś przerażającego. Zawołał resztę śledczych i właśnie w tamtym momencie policja odnalazła ciało 14-letniej Anny. Była naga, a na stopach miała jedynie skarpetki. Jej ciało było pokryte zaschniętą krwią. Jedynie patrząc na ciało 14-latki, policja wiedziała, że to, co przeżyła w tym domu, musiało być niewyobrażalne i niezwykle tragiczne. Wokół jej szyi znajdowała się niebieska taśma klejąca. 3 z jej palców u prawej ręki były wsadzone pod taśmę, co wskazuje na to, że próbowała się z niej uwolnić. Większość ciosów i ran, jakie otrzymała, znajdowały się w okolicy jej głowy oraz klatki piersiowej. Późniejsza autopsja wykazała, że Anna została brutalnie pobita kilka razy, również przy użyciu jakiegoś przedmiotu. W pomieszczeniu znaleziono 2 przedmioty użyte do zamordowania dziewczyny. Jeden z nich to metalowy pręt, natomiast drugi to cegła. Oba przedmioty były pokryte krwią. Ubrania Anny były porozrzucane po całym pomieszczeniu, a na jej ciele znaleziono wiele ran wskazujących na samoobronę. Na koszulce Anny znaleziono spermę, która należała do sprawcy zdarzenia. Policja podejrzewała, że atak został zainicjowany w 2 różnych częściach pokoju, bazując na znajdującej się w nim ilości krwi. Pierwsza część ataku nastąpiła zaraz przy wejściu do pomieszczenia. Znajdowała się tam bardzo duża ilość krwi, która nie zdążyła jeszcze wyschnąć. Druga część ataku miała miejsce przy zabitym deskami oknie, tam gdzie znaleziono ciało Anny. Funkcjonariusze przypuszczali, że sprawca ataku przeniósł dziewczynę bliżej okien, ponieważ chciał widzieć, jak ją atakuje. Przez dziury w deskach do środka wpadały pojedyncze promienie światła. Ciało Anny zostało wysłane do autopsji. Ustalono, że łącznie na ciele miała ponad 50 różnych ran. Odkryto również, że dziewczyna została wykorzystana w trakcie ataku. Dzięki autopsji udało się ustalić, że Anna została zamordowana 45 minut po wyjściu z domu. Policja miała o wiele więcej pytań niż odpowiedzi. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą wyznali, że było to najstraszniejsze morderstwo, jakie widzieli od kilkunastu lat, a jedynymi podejrzanymi byli 13-letni chłopcy. Śledczy chcieli czym prędzej aresztować Joe i Lucasa, jednak wcale nie było to takie proste, jak z pozoru mogłoby się wydawać. Byli niepełnoletni i w dalszym ciągu żyli ze swoimi rodzicami. Funkcjonariusze nie mogli od tak przyjechać do ich domu rodzinnego, zakuć w kajdanki i zabrać do aresztu. Musieli podążać specjalnym protokołem. Na samym początku byli zmuszeni zadzwonić do rodziców chłopaków i poinformować ich, że za 24 godziny przyjadą aresztować ich synów. Po 24 godzinach musieli zjawić się w domu w nieoznakowanym samochodzie, nie ubrani w mundur, aby ludzie w mieście nic nie podejrzewali. Kiedy Joe i Lucas zostali aresztowani, przewieziono ich do 2 różnych komisariatów, po czym pobrano od nich próbki DNA i odciski palców, aby móc porównać je z dowodami znalezionymi na miejscu zbrodni. Rzecz jasna, uzyskanie wyników zajęło kilka dni, więc w międzyczasie policja zajęła się przesłuchaniem chłopaków w obecności ich mam. Zaczniemy od zeznań Joe. Wyznał policji, że miesiąc przed morderstwem Anny, Lucas podszedł do niego w szkole i zapytał, czy chciałby kogoś zamordować. Joe odpowiedział, że nie. Wówczas chłopak zapytał się go, dlaczego, na co Joe zapytał się go, kogo chciałby zamordować. Lucas wyznał mu, że chciałby zabić Annę. Joe odpowiedział, w twoich snach. Joe powiedział, że był pewien, że Lucas żartuje i nie przejął się zbytnio słowami przyjaciela. Nie myślał o tym za długo i postanowił skupić się na innych rzeczach w swoim życiu. Wyznał, że nigdy więcej już o tym nie rozmawiali. Policja wiedziała, że kłamie, jednak nie wiedzieli w której kwestii. W pewnym momencie powiedzieli mu to nawet prosto w twarz, jednak niespecjalnie się tym przejął. Po kilku długich godzinach i wielu przerwach w trakcie przesłuchania, Joe zapytał jednego z funkcjonariuszy, czy jego matka może na chwilę wyjść z pomieszczenia, ponieważ chciałby im coś powiedzieć. Prawo zabrania przesłuchania osoby nieletniej bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego, w związku z czym policja nigdy nie dowiedziała się, co chciał im powiedzieć Joe. Chłopcy nie mogli zostać wsadzeni do aresztu, więc w nocy spali na zakupionych dla nich i ich matek łóżkach, które zostały wstawione do biur śledczych. Drugiego dnia przesłuchań, a więc 20 maja, funkcjonariusze przedstawili Joe'emu wyniki jednych z badań, których rezultaty pojawiły się szybciej niż zakładano. Wyniki były z butów Lukasa. Pamiętacie na pewno, jak wyznał, że został napadnięty, a wówczas policja wysłała jego buty do badań, chcąc znaleźć na nich DNA sprawców napaści. Zamiast DNA sprawców, badania wykazały, że na butach chłopaka znajdowała się krew Anny. Policja pokazała wyniki badań Joe'emu, informując go o tym, że na butach jego przyjaciela znajdowała się krew zamordowanej dziewczyny. Joe zapytał funkcjonariuszy, czy żartują, jednak rzecz jasna, byli zupełnie poważni. Poprosił o chwilowe wyjście na zewnątrz, ponieważ po dowiedzeniu się o wynikach badań zrobiło mu się niedobrze. Joe wyznał, że nie ma pojęcia, co Lukas zrobił Annie, ani z jakiego powodu jej krew znajdowała się na butach jego przyjaciela. Czwartego dnia przesłuchań Joe poszedł do jednego z policjantów i powiedział mu, że wszystko, co zeznał, było kłamstwem. Wyznał, że 4 maja on i Anna w ogóle nie poszli do parku, a od razu zaprowadził ją do opuszczonego domu, aby mogła spotkać się z Lukasem. Kilka minut po tym, jak weszli do budynku i spotkali się z Lukasem, chłopak rzucił się na Annę i zaczął ją atakować. Joe powiedział, że Lukas zaczął rozbierać dziewczynę i ją bić. Zaczęła krzyczeć i płakać i aby nikt jej nie usłyszał, zakrył jej usta dłonią. Joe stał i patrzył na całe zajście, nie będąc w stanie się ruszyć. Wyznał, że nie był w stanie jej pomóc, a jedynie patrzył na napaść, jakiej dopuścił się Lukas. Według Joe'ego w pewnym momencie zarówno Lukas, jak i Anna spojrzeli w jego stronę. To jeszcze bardziej go przeraziło i zdecydował się uciec z opuszczonej posiadłości. Wyznał, że nawet kiedy wyszedł z domu, wciąż słyszał krzyki Anny, jednak nie zdecydował się zadzwonić na policję ani powiadomić o ataku jakąkolwiek osobę dorosłą. Pragnę podkreślić, że jest to jedynie jego wersja wydarzeń, więc nie wiemy, jak było naprawdę. Powiedział policji, że nie wiedział, że Lukas zamorduje Annę. Sądził, że po ataku pozwoli jej wrócić do domu. Funkcjonariusze postanowili pokazać chłopakowi zdjęcia z miejsca zbrodni, w tym zdjęcia przedstawiające ciało zamordowanej Anny. Wyznał, że niebieska taśma, która znajdowała się wokół jej szyi, należała do jego ojca. Zabrał ją z garażu tydzień wcześniej, po czym pożyczył Lukasowi, który chciał skleić jedną ze swoich rzeczy. W międzyczasie Lukas był przesłuchiwany na innym komisariacie, nadal trzymając się tego, że spotkał się z dziewczyną w parku i wrócił do domu po kilkunastu minutach. Kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że Joe zaczął mówić prawdę, ani z tego, że śledczy mieli coraz więcej dowodów na jego winę. Policja zdobyła nakaz przeszukania domu Lukasa i na całe szczęście było to bardzo kluczowe w całej sprawie. W jego pokoju znajdowała się duża szafa, a w niej plecak. Śledczy zajrzeli do środka, znajdując w nim sznury, rękawiczki i maskę. Telefony chłopaków zostały przejrzane przez funkcjonariuszy i o ile w telefonie Joe nie znaleziono nic specjalnego, nie można powiedzieć tego samego o telefonie Lukasa. Wyszukiwał m.in. frazy związane z torturami i oglądał bardzo dużo materiałów opisujących metody tortur. Wiadomo, samo w sobie to nie jest przestępstwem i założę się, że niektórzy z Was również oglądali takie filmiki jak Top 10 średniowiecznych tortur. Wyszukiwania chłopaka pozwoliły śledczym poznać jego osobę oraz to, co robił w wolnym czasie. Coś, co jednak było podejrzane w historii wyszukiwania chłopaka i zdecydowanie zapaliło kilka czerwonych lampek w głowach śledczych, to chociażby wyszukiwanie opuszczonych budynków w okolicy, czy też przeglądanie historii domu, w którym została zamordowana Anna. Ponadto śledczy znaleźli masę brutalnej pornografii opierającej się na torturach czy wykorzystywaniu kobiet. Policja miała masę dowodów na winę Lukasa, jednak w zasadzie żadnych na winę Joe. Chcieli uzyskać jak najwięcej informacji przed wysłaniem chłopaków do sądu i na całe szczęście wyniki badań DNA i porównania ich z miejscem zbrodni wróciły do śledczych dość szybko. Z badań wynikało, że krew Anny znajdowała się we wszystkich rzeczach znalezionych w plecaku Lukasa, a także na jego ubraniach. Ponadto sperma znaleziona na koszulce dziewczyny również należała do niego. Funkcjonariusze byli gotowi oskarżyć Lukasa i Joe o zamordowanie Anny. W trakcie rozprawy trzymali swoje matki za ręce, ponieważ ze względu na wiek chłopaków mogli siedzieć obok swoich matek. Lukas i Joe byli najmłodszymi osobami oskarżonymi o morderstwo w historii Irlandii. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie wiemy, jak tak naprawdę nazywają się mordercy Anny. Ich tożsamość jest chroniona przez prawo obowiązujące w Irlandii i policja nie mogła przekazać ich danych osobowych do opinii publicznej. W trakcie rozprawy przed sądem nie mogły być obecne żadne media, aby przypadkowo nie zrobiły zdjęcia sprawcom. Pogrzeb Anny odbył się 31 maja 2018 roku. Rodzice dziewczyny poprosili wszystkich, aby na pogrzeb ich córki założyli kolorowe ubrania w ramach upamiętnienia jej osoby. Joe i Lukas nie przyznali się do winy przed sądem. 5 listopada 2019 roku Lukas został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 12 latach. Joe natomiast został skazany na 15 lat z możliwością wyjścia warunkowego po 8 latach. Rodzice Anny założyli fundację pomagającą nastolatkom. Patrick, ojciec dziewczyny, zmarł w czerwcu 2022 roku, 4 lata po morderstwie Anny. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Swoją opinię na jego temat możecie zostawić w komentarzu, a teraz życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru. Mua!